Wiecie, dlaczego Jezus Chrystus umarł na krzyżu? Czy tylko za nasze grzechy? Czy Jezus umarł na krzyżu tylko za nasze grzechy? Tylko dlatego umarł sobie na krzyżu wielki Bóg, bo my grzeszyliśmy? Aby nas zbawić, bo nas kocha? Wiecie, Jezus umarł na krzyżu nie tylko dla tych rzeczy. To są bardzo ważne rzeczy, dlatego że one doprowadzają nas do tego miejsca, dla którego Jezus umarł i dla którego, co On chce dla nas. Ale Jezus umarł na krzyżu też dlatego, żebyśmy odzyskali to, co Bóg nam dał w momencie, kiedy stworzył ten świat. Bóg, kiedy stworzył ten świat, miał jeden zamysł, żeby człowiek panował na ziemi. Nie miał zamysłu, żeby człowiek był pod panowaniem tego świata, złych duchów, żeby się bał diabła, żeby bał się węża, który zwiódł Ewę. Nie dlatego Bóg stworzył ten świat. Bóg stworzył ten świat dlatego, że chciał, żeby człowiek razem z Nim panował na tym świecie. Żeby ten świat był obrazem tego, co Bóg ma w niebie. I żebyśmy my mieli z Nim relację. I tak naprawdę Jezus nie umarł dlatego na krzyżu, żebyśmy tylko zostali zbawieni. Bo to mogło spowodować ofiara, która była składana przez kapłana. Nie dlatego Bóg umarł. Jezus umarł na krzyżu, żeby doprowadzić nas znowu do tego miejsca, do tego naszego przeznaczenia, do tego, dlaczego nas stworzył. Ale my bardzo często doprowadzamy to do tego miejsca właśnie. Jestem grzesznikiem, byłem grzesznikiem, Pan Jezus mnie zbawił, oddał moje życie, chodzę w łasce. I to jest prawdziwe, ale to nie jest dokładnie to, co Bóg chciał. Bo kiedy Bóg umarł i kiedy ty oddałeś swoje życie Bogu, to przestałeś być grzesznikiem, stałeś się na nowo Jego dzieckiem, stałeś się na nowo dziedzicem tego wszystkiego, co On ma. A co ma Bóg? Bóg ma wszystko. A wiecie, jak my się zachowujemy? My się często zachowujemy tak, jakbyśmy myśleli, że Bóg może i ma wszystko, ale mieszka na odległej planecie, postawił nas na ziemi, co prawda umarł za nas, dał nam nowe życie, co prawda możemy go prosić o rzeczy i one przychodzą. Mało tego widzimy, ale przychodzą. Ale tak naprawdę to ciągle panowanie nad tym wszystkim, co tutaj jest na tej ziemi, nie należy ani do nas, ani do Boga, tylko do diabła. Dlatego, że oczywiście możecie powiedzieć, nie, tak nie myślimy, ale takie są nasze myśli. Kiedy widzimy problem, to bardzo często zastanawiamy się w tym, myślimy sobie, jak my możemy sobie z tym poradzić. Widzimy problem, a nie widzimy jego rozwiązania. Wiecie, my szukamy rozwiązania. Wyobraźcie sobie, kiedy Bóg patrzy na problem, to On kompletnie go nie widzi. On patrzy na ten problem i widzi, On patrzy i widzi rozwiązanie. Mówi, o, fajnie będzie. I my też powinniśmy tak patrzeć. Kiedy Bóg widzi chorobę, On nie widzi chorobę. On widzi to, czym jest uzdrowienie. Specjalnie tak zaczęłam, bo chciałabym pobudzić was takie pragnienie i myślenie o tym, że naprawdę nie jesteśmy pokonani, ani nie jesteśmy jacyś słabi, ani nie mamy tylko ochłapów ze stołu pańskiego. Nie, mamy wszystko, co Bóg miał. I co ma Bóg, co wszystko to nam dał, tylko musimy sobie przypomnieć. Kiedy podchodzimy do wieczerzy, kiedy podchodzimy, mówimy, że to jest pamiątka, kiedy przypominamy sobie, to tak naprawdę gdybyśmy wierzyli, co Pan Jezus zrobił na krzyżu, to tak jak jest napisane w liście, że wiecie, nie byłoby wśród nas chorych, nie byłoby ludzi chromych, obolałych, zniechęconych. Naprawdę byłoby zwycięstwo. Ja nie potępiam, bo wiecie, to nie jest tak, że ja podchodzę i ja jestem taka, chodzę sobie w zwycięstwie. Nie. Ja wiem doskonale, w ilu rzeczach ja po prostu utykam. Ostatnio z moją koleżanką postanowiłyśmy, miałyśmy takie objawienie w kwietniu, że chciałybyśmy pojechać całymi naszymi rodzinami do Izraela, na święto namiotów. Podjęłyśmy takie zobowiązanie przed Bogiem, że nie chcemy nic wziąć z naszego budżetu domowego, zarobimy oddzielnie na to. Ona jest wykładowcą na uczelni wyższej, wykłada prawo i nauki o bezpieczeństwie. I mówi, tylu ludziom załatwiła pracę, wiecie, za granicą, sprzątając studentom, ona tam do spraw studenckich, to też złożymy, pojedziemy na 3 tygodnie sprzątać. Okazało się, że się nie nadajemy do tego. wreszcie sobie nie nadaje się do sprzątania. Tragedia. Siedziałyśmy w tygodniu, rozmawiałyśmy przez telefon i śmiałyśmy się z siebie, że się nawet do sprzątania nie nadajemy. To nie ma nic gorszego. Oczywiście ze względu na wykształcenie nie chcą nas. Ale stwierdziłyśmy, że to jest strasznie przykre, kiedy człowiek nagle dowiaduje się, kiedy wszystko, wiecie, kiedy się wszystko jakoś wali, kiedy mnóstwo rzeczy się gdzieś tam piętrzy i myślisz sobie, dobra, to zrobię coś. Postawię na tą kartę, pójdę. Po 3 tygodnie stwierdziliśmy, że 2 rzeczy przynajmniej będą fajne. Zarobimy, a druga rzecz, będziemy miały fajne sylwetki. 3 tygodnie ciężkiej pracy, jest szansa. Ponieważ razem będziemy na wspólnym weselu, więc stwierdziliśmy, że nawet nie kupimy sobie sukienki wcześniej, tylko wtedy, bo to wiecie, sylwetka będzie ładna. 3 tygodnie ciężkiej, bardzo ciężkiej pracy, bo to była bardzo ciężka praca. Ale się okazało, że nagle okazuje się, że nie nadajesz do sprzątania, do tej w ogóle pracy. I nagle sobie możesz stanąć i siedziałyśmy, tak rozmawiałam z nią przez telefon w tygodniu i ona mówi, to przykro dowiedzieć się, kiedy świat mówi, że nie nadajesz się do rzeczy. Kiedy świat ci mówi, że do czegoś się nie nadajesz. Kiedy ludzie oceniają cię, że się po prostu nie nadajesz. To bardzo przykre. I pomyślałam sobie, jak się czuje człowiek, kiedy ludzie tak często mówią mu, do czego on się nie nadaje. Ale mamy kogoś, kto mówi, że się nadajesz do wszystkiego. Że mało tego, ty po prostu powinieneś panować nad tym. Bóg mówi, nadaje się. Na szczęście Bóg wie o tym, że my się nadajemy i do sprzątania, i do gotowania, i do wielkich rzeczy, i do małych, i do wychowania dzieci. Nadajemy się do tego. Bóg też wie, że nadajemy się do tego, żeby panować nad tym światem. Co to jest porównanie, panowanie nad światem, a nad chorobą, nad grzechem, w porównaniu do tego, żeby posprzątać. Ale człowiek może ci powiedzieć, świat może ci powiedzieć, że się do czegoś nie nadajesz. A dzisiaj chcę ci powiedzieć, że Bóg mówi, że się nadajesz do tego. Nadajesz się do wszystkiego. Nadajesz się dlatego, że Bóg umarł za ciebie. Że Bóg umarł dlatego, żebyś ty mógł osiągnąć, żebyś mógł panować na tej ziemi. I to nie o to chodzi, że mamy osiągać wielkie rzeczy, wiecie, i każdy sobie myśli o Ferrari, nie wiem, wspaniały dom, żona, mąż, w ogóle będę panem, prezydentem tego kraju. Jeśli ci oczywiście Bóg coś takiego powie, proszę, startuj na prezydenta. Ale to nie o to chodzi. Panowanie nad światem to jest panowanie nad tym, co jest złego w tym świecie. To jest chodzenie w czystości, świętości, chodzenie w zwycięstwie i chodzenie w radości wtedy, kiedy cały świat się smuci. To jest chodzenie, dlatego że wiesz o tym, że oczywiście to, co się dzieje na świecie, jest może trudne, ale to jest nic w porównaniu do tego, co Bóg ma. Bóg ma wielkie rzeczy. Bóg jest Bogiem wielkim. I ostatnio usługiwałam w Gorzowie, w moim byłym kościele, pojechałam z grupą ludzi, która była w Brazylii, na wyjeździe takiej konferencji, gdzie z Randy Clarkiem i innymi uczyli się modlić o ludzi, modlili się o ludzi chorych. Znaczy, jak zapytałam się, jak to wyglądało, to powiem, oni wcale nie modlili, to jest kłamstwo. Oni po prostu ich dotykali, oni zostawali uzdrowieni. A oni sami też byli tak pod wpływem Ducha Świętego, że nie pamiętają, o ilu ludzi się modlili. Więc tak wyglądała ich modlitwa, tak się uczyli. Po prostu Duch Święty na nich stąpił. Ale to, co oni powiedzieli, Duch Święty po prostu stąpił tak, że zanim podeszli do osoby, opowiadali o pierwszych swoich doświadczeniach, o których się modlili. Więc to wyglądało tak, że podeszli do osoby, pomodlili się według listy, jest taka lista, jak to powinno zrobić, zapytać o chorobę. Więc zapytali, położyli rękę i ta kobieta mówi, tam było takie, Łukasz mówi, że kobieta powiedziała, że jest już uzdrowiona. I on mówi do niej, a ponieważ to wiecie, to jest przez tłumacza było, nie? Ona po hiszpańsku, portugalsku, nie wiem, jakiś on tłumacz był, który na angielski przekładał i oni dopiero, jeszcze była Polka, na której po polsku trzeba, więc to tak wiecie, szło, nie? Trzech tłumaczy. I on mówi, nie, to chyba niemożliwe. Ona, ale czy w 80%, czy w 100%? 100. I on mówi, ale czy całkowicie ból? No i mniej więcej on mówi, że modlitwa o tą osobę chorą trwała mniej więcej 10 sekund, a dyskusja, czy na pewno została uzdrowiona i czy jest przekonana, że została uzdrowiona, mniej więcej 10 minut. Mówi, po prostu każdy zdyskutował, czy na pewno, czy aby na pewno. I nagle sobie uświadomili, że to spowodowało, dlaczego oni tak się zachowywali. Przecież gdyby tak naprawdę wierzyli w Boga, no to powinni się cieszyć, że po 10 sekundach jest uzdrowiona osoba i następna. Ale to spowodowało doświadczenia negatywne, że to jest niemożliwe, żeby Bóg tak zadziałał. Oczywiście ja marzę, żeby Bóg tak zadziałał. Ja zawsze marzyłem, żeby Bóg tak działał. Mało tego, ja nawet bym nie chciał dotykać ludzi, żeby ludzie byli uzdrawiani. Ale to są ciągle marzenia. To tak jak marzę, żeby polecieć na księżyc. Ale to się nie może wydarzyć. A oni co, mówią, że już? I byli tacy zawiedzieni trochę. Tacy, wiecie, że tak mało z siebie dali. Tak mało. Po prostu nic. Dali z siebie tylko to, że stanęli w gotowości i powiedzieli, Boże, używaj nas. Ale zanim do tego doszło, Bóg dotknął się ich tak mocno, że kiedy jechali autobusem, tam były autobusy, które jeździły w różnych... Oni mieli jedne wspólne spotkania, mniej więcej tak chyba wyglądało, że mieli jedne wspólne spotkania, uwielbienia i potem były 3 autobusy, byli przydzieleni do danego autobusu i ten autobus do różnych tam kościołów jeździł. Wiecie, w Brazylii jest mnóstwo kościołów i mnóstwo chorych. Tam ludzie po prostu wiedzą jedno. Jeśli Bóg ich nie uzdrowi, to ich nie stać na lekarza. Mają jeden po prostu problem z głowy. Może jakbyśmy rozwiązali służbę zdrowia, to u nas byłoby więcej uzdrowień. Bo tak mniej więcej to u nich wygląda. Po prostu bieda taka akurat. Oni akurat byli w bardzo bezpiecznym mieście tego jednego dnia. I Bóg ich tak dotknął na uwielbieniu, weszli na uwielbienie. Wiecie, uwielbienie w języku niezrozumiałym, kompletnie niezrozumiałym, w temperamencie niezrozumiałym, tak? Więc wchodzą na to uwielbienie i mówią, że w momencie, kiedy weszli na uwielbienie, czuli, że Duch Święty na nich stąpił. Nie na wszystkich, ale na większość stąpił. I tych, na których nie stąpił. Wiecie, jak wygląda, kiedy Duch Święty na ciebie stępuje, a ty niekoniecznie chcesz, żeby to tak było? Gdybyś chciał, żeby Duch Święty na ciebie stąpił i my marzymy o tym, żeby Duch Święty był naszym dżentelmenem. Czyli spokojnie. Spokojnie, Boże. Duchu Święty, naprawdę nie szalej. Naprawdę nie szalej. Spokojnie. Będziemy współpracować, tak? Będziemy szli. Wiesz, nie możemy nikogo zgorszyć, nie możemy naprawdę opanuj się. My tak czasem do Ducha Świętego mówimy, opanuj się, Duchu Święty. Tam Duch Święty nie chciał się opanować, stąpił na nich, oni byli pijani w Duchu Świętym, leżeli. Powyginało ich, śmiali się i różne takie rzeczy. No i w takim stanie mieli pójść do modlitwy o ludzi, pojechać do tego autokaru. No i weszli do tego autokaru. Jak weszli do tego autokaru, Polacy usiedli. To też było niesamowite, chciałam powiedzieć, bardzo fajne świadectwo. Polacy usiedli i w tym momencie, pierwszy wieczór, w tym momencie wszyscy ludzie z zagranicy mówią, my chcemy jeździć z Polakami. Nad nimi jest namaszczenie. Nad nimi jest Duch Święty. My chcemy z nimi jeździć. I wszyscy chcieli jeździć autokarem numer 3, którym jeździli Polacy, bo wyglądało to tak, że każda osoba, która wchodziła do autokaru, padała pod mocą Bożą przy schodach, mniej więcej po tych schodkach, padała przy kierowcy i potem już się tylko czołgała do swojego miejsca, żeby ją tam, wiecie, zaczołgnąć do miejsca, żeby usiadła, żeby następnie, bo problem był z zapakowaniem autokaru. Po prostu problem był. Wiecie, dlaczego Duch Święty nie mógł ich powalić, jak już siedzieli, jak już zapakowali ten autokar? Mniej więcej się zawsze spóźniali, bo trochę to trwało, zapakowanie tych autokarów. I kiedy oni opowiadali o tych wszystkich wydarzeniach, które tam były, oni oczywiście wiecie, jak to jest, kiedy jesteś napakowany doświadczeniami, w ogóle prawie wszyscy są uzdrawiani, kiedy ty modlisz się. Oczywiście to jest specyficzna była atmosfera, było niesamowite dotknięcie Ducha Świętego, ale to, co wszyscy ludzie mówili to, że nad Polakami jest namaszczenie. Że nad Polakami jest niesamowite namaszczenie, że Bóg otworzył swoje niebo nad Polską i że nad Polską jest przebudzenie. Że jest przebudzenie, że mamy moc, że musimy wychodzić na ulicę, że mamy się modlić o chorych, a ludzie będą uzdrawiani. I oni cały czas to powtarzali, że nad Polakami to jest. Tylko Polacy nie potrafią to uchwycić. Nauczyliśmy się przegrywać. Nauczyliśmy się przegrywać w naszych wszystkich powstaniach. Nauczyliśmy się przegrywać. Nauczyliśmy się mówić, walczymy, my jesteśmy dobrymi żołnierzami i walczymy. My kochamy walczyć, my nie pozwalamy, ale my nie umiemy zwyciężać, wiecie? A kiedy zwyciężamy, nie umiemy tego uchwycić. I kiedy właśnie byłam w Gorzowie, chcę trochę pobudzić waszą... Stwierdziłam, że żeby ludzie zaczęli marzyć o tym, żeby rzeczy się działy, to trzeba trochę pobudzić w nich taką, wiecie, taką niewygodę. Taką właśnie, trochę się pojawi w was nawet złość nieraz, typu, to nawet dobrze. Bo wiecie, najgorsza jest obojętność. Najgorzej, jeśli nie, po prostu macie obojętne serce, obojętnego ducha, że ani was to nie podnosi, typu nie buduje, ani nie złości. To znaczy, że jesteś po prostu letni. I w tym momencie mówię, wołaj do Pana. Lepiej, żebyś był zimny albo gorący. Naprawdę. Bo jeśli jesteś letni, nic cię to nie rusza, oznacza po prostu to, że jesteś letni. Że to nie ma dla ciebie znaczenia, jaki Bóg jest w twoim życiu. Więc dlatego będę mówiła takie, będę tak starała się przejść przez różne rzeczy, które mam nadzieję pobudzą was trochę w wierze do tego, żebyście zaczęli wołać, Boże, chcę więcej. Bo to jest moje kazanie, to jest to, Boże, chcę więcej, chcę tego, co uczyniłeś naprawdę na krzyżu, dlaczego dla mnie umarłeś. Nie chcę tylko zbawienia, cieszę się, że będę zbawiona, cieszę się z tego, że będę w niebie, ale nie chcę, żeby to było tylko to. Ja pragnę więcej, ja pragnę tego, kim naprawdę chciałeś, żebym była na tej ziemi i co chciałeś, żebym robiła na tej ziemi. Żebym naprawdę wypuszczała jeńców na wolność. Wiecie, wypuszczenie jeńców na wolność to nie jest tylko powiedzenie im Ewangelii. Wypuszczenie jeńców na wolność to jest modlitwa o chorego, który jest chromy przez wiele lat i kiedy modlisz się o niego, on zostaje uzdrowiony i on zaczyna żyć. To jest kiedy modlisz się o osobę, która jest w depresji, ona zaczyna żyć. To jest wypuszczenie ludzi na wolność. To jest wypuszczanie jeńców na wolność. To jest modlitwa o nasze dzieci, o nasze rodziny, kiedy widzisz, że ich życie naprawdę jest daleko od Boga, kiedy modlisz się i w jednej sekundzie Bóg przychodzi do ich życia i coś się zmienia. To jest wypuszczanie na wolność jeńców. To jest też nas wypuszczanie na wolność. Kiedy mówimy sobie, nie diable, możesz mówić, że się nie nadaje nawet do sprzątania, ale ja wiem, co Bóg powiedział. Bóg powiedział, że się nadaje do wszystkiego, bo Bóg jest wielki. Bóg ma moc, a ja jestem Jego dzieckiem. Kiedy Jezus powiedział, że wraca do nieba po to, żeby nam zesłać Ducha Świętego, to nie po to, żebyśmy mówili językami albo czasem prorokowali. Nie po to ten Duch Święty jest. Naprawdę nie po to. Bo gdyby tak było, to kiepskie to by było. Kiepski Duch Święty ten by był. Naprawdę. Świat miałby o wiele lepsze rzeczy. Duch Święty został nam dany dlatego, żebyśmy razem z Nim współpracowali w tym, żebyśmy żyli z Nim, żebyśmy byli jednością, żebyśmy potrafili być jednością z Bogiem i brali to, co Bóg ma dla nas. Naprawdę. Bóg ma dla nas wielkie rzeczy. Kiedy właśnie byliśmy w Gorzowie urodziło się, nie wiem, z 10 albo 11 lat temu, urodził się chłopiec, który pewnemu małżeństwu, które bardzo ufało Bogu, które było bardzo w modlitwie, on był w grupie uwielbienia jako nagłosieniowiec, w sumie jest cały czas. Ludzie, z którymi ja współpracowałam w biurze przez wiele lat, z którym bardzo dobrze mi się współpracowało i wiem, znam ich serce, znam ich pragnienie Boga. Urodziło się dziecko, które było niepełnosprawne, które miało porażenie mózgowe. Urodziło się za martwicy czy martwe, reanimowali je i zbyt długo było bez oddechu, więc było z porażeniem mózgowym. Urodził się Daniel. Jako trzecie dziecko. Potem urodziło im się czwarte dziecko, zdrowa dziewczynka. I kiedy urodził się ten chłopiec, Daniel, to jeszcze przez pewien czas oni byli na pewnym poziomie, wiecie, wiary, tego, że Bóg może, ale w pewnym momencie ta wiara zaczęła tak pikować w dół. Wiecie, mieć dziecko niepełnosprawne to nie jest widzieć to dziecko tylko raz na jakiś czas. To jest codziennie oglądanie tego dziecka i troszczenie się o to dziecko. I jak powiedziała też Iwonka, to też trzeba mieć dystans do siebie i do świata, bo nie można myśleć o tym, że to niesprawiedliwe, co mnie spotkało, że dlaczego mnie to spotkało. Musisz po prostu patrzeć na to, jak na swoje dziecko, ukochane dziecko, jak na jedno ze swoich czworo dzieci. Tak samo musisz je kochać. Potrzebuje więcej opieki, ale tak samo musisz je kochać. I kiedy oni przez te wszystkie lata, 11 lat, więcej chyba to jest 11 lat temu, ich wiara, ich emocje opadły. Ja byłam w Gorzowie jakieś półtora miesiąca temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, byłam tam, już Bogdan Olchnowicz, nasz poprzedni pastor, prosił mnie, żebym powiedziała kazanie. I kiedy mówiłam o tym, co tutaj, mówiłam o iPhone'ie 6, mówiłam o tym, że Bóg chce na nowo zbudzić pragnienie tego, żebyśmy coś posiadali, to wtedy Marek przyszedł do mnie i powiedział, mówi, wiesz, najgorsze jest to, że mi się nawet nie chce chcieć. Że mi się nie chce chcieć. Że nie to, że ja nie chcę, mi się nie chce chcieć tej całej sytuacji. Ja wiedziałam, że on ma otwarte serce na to, że Bóg go dotknął. Jego żona bardzo rzadko przychodzi do kościoła. ze względu na Daniela, bo to nie jest łatwo znaleźć dla niego opiekę. I wiecie, pomyślałam sobie, jak diabeł próbuje go zakopać w ich, wiecie, niemocy i takim trudzie, w ich doświadczeniach, w ich, co to są czasem nasze takie małe doświadczenia, ale w ich niemocy, jak próbuje im powiedzieć, że nie są zwycięzcami i że nie są, że wiecie, że nie mają nic. I kiedy byliśmy właśnie w Gorzowie, od razu, żebyście nie oczekiwali na uzdrowienie, nie, Daniel nie został uzdrowiony, przynajmniej nic o tym nie wiem, co innego się wydarzyło. Kiedy byliśmy tam w Gorzowie i pierwszego dnia, kiedy mówili ci ludzie tam, którzy byli właśnie w Brazylii, taka trójka ludzi, dwie osoby, w sumie czwórka, dwie osoby z Warszawy, dwie osoby z Zakopanego. I kiedy opowiadali, co się wydarzyło, wiecie, opowiadają, co się wydarzyło i zaczynają mówić, potem się modlimy o ludzi, wyszedł Marek i Bóg powalił Marka. Trzeba znać Marka, żeby wiedzieć, że on nie lubi być powalany, ale Bóg go powalił. Tym się nie przejął. Powalił Marka i Marek leżał. Leżał, turlał się, nie wiem, leżał. Następnego dnia, niedziela, normalne nabożeństwo, takie jak to. Jedna z tych osób mówi kazanie, gdzie wszyscy już bardziej jesteśmy pod krawatem. Na szczęście też Duch Święty nie przejmuje się tym, że mamy ograniczony czas, że do 12 maksymalnie trzeba opuścić, bo obiad, dzieci, te sprawy. Następnego dnia jeszcze nie zdążyło się skończyć nabożeństwo. Jeśli jeszcze chłopak mówił świadectwo tego, co doświadczył z Bogiem, i ona w pewnym momencie zaczęła się śmiać. Tak się zaczęła głośno śmiać, wiecie, że wszyscy nie wiedzieli za bardzo, co robić. Tak się głośno śmiała. Po prostu śmiała się i śmiała i śmiała. I kiedy oczywiście miłosierni chrześcijanie wiedzieli, że kiedy się o nią modlisz, to ona się śmieje mocniej. I miłosierni chrześcijanie, kiedy ona mówiła, już nie mogę, już płagam, stop, już mnie brzuch boli, podchodzili i modlili się o nią więcej. Bo to tak fajnie, że ktoś inny się śmieje. Ale wiesz o tym też, że Duch Święty ją dotyka. Ja wiedziałam, że Duch Święty ją dotyka niesamowicie. Że coś się zmienia w jej sercu, że coś się dzieje. Dlaczego śmiech? Dlatego, że przez 11 lat były łzy. I wiecie, Bóg ją uzdrawiał śmiechem. Ona widziała obraz swojej niemocy i się śmiała z tego. Śmiała się ze swojego wroga, którym jest diabeł. I kiedy ona to powiedziała, przypomniałam sobie, że lata temu, kiedy nasza znajoma z Kalisza straciła dziecko i kiedy Bóg ją też powalił na ziemię i kiedy się śmiała, ona mówi, że tak się strasznie wtedy śmiała, to Bóg jej pokazywał, wiecie co było? Bóg jej pokazywał od jej dzieciństwa bardzo trudne doświadczenia jej życia, bardzo trudne. Pokazywał jej te doświadczenia i ona zaczynała się z nich śmiać. Ona wiedziała, że to nie z niej. Ona mówi tak jakby śmiała się diabłu i mówi, co, ty mnie zniechęcisz? I śmiała się. I Bóg ją całkowicie uwolnił od wszelkiego bólu związany z jej dzieciństwem, z utratą dziecka. Po prostu stała uśmiechnięta. I tak samo było z Iwoną. Iwona stała, śmiałam z niej, bo się śmiałam, że to tak wyglądało mniej więcej. Dzień wcześniej właśnie jej mąż, jej syn padł, nie? Jeszcze Michał tam był i Michał mówi do jej syna, ty, patrz, już kogoś trafiło. A jej syn mówi, to moja mama. Bo to było tak dziwne, takie trudne, że to w ogóle się, wiecie, tak jakoś, no nikt się nie spodziewał. No różne osoby się spodziewałam, że mogą się śmiać. Ale Duch Święty działa jak chce i kogo chce dotyka i wie dokładnie, kto potrzebuje dzisiaj dotknięcia najbardziej. I to pokazało mi też to, zaczęło mi przypominać o rzeczach, które Bóg chce, żebyśmy na nowo zaczęli wołać. Wiecie, ja wołam do Boga o to, żeby Bóg przyszedł do tego kościoła i żeby powalił was. Wołam do Boga, żeby Bóg naprawdę przyszedł ze śmiechem i żeby naprawdę, żebyście się śmiali tak, że po prostu wszystko będzie się trzęsło. Ja marzę o tym, żebyście zostali powaleni na ziemię, żebym ja została powalona na ziemię i żebym się nie przejmowała, jak wyglądam. Dlatego, że marzę o tym, żeby Duch Święty przyszedł i żeby włożył w nasze serce pragnienie tego i wiarę, że nasz Kościół to nie jest Kościół ludzi, który się spotyka w niedzielę, który ma coś tam wspólnego, może były pastor, może obecny, może jakiegoś starszego lubię, a może tego lubię, dlatego przychodzę, albo no bo tutaj jest moje serce, bo 20 lat temu zacząłem tu chodzić. Nie, ja pragnę, żebyśmy przychodzili do kościoła, dlatego że będziemy pragnęli życia, tego życia i żebyśmy się pragnęli dzielić tym życiem, które mamy, które, żebyśmy, wiecie, żeby nie było czasu na kazanie, dlatego że tyle jest świadectw tego, co się dzieje w każdego dnia w naszym życiu. A wiecie, w naszym życiu się dzieje bardzo dużo rzeczy. I to jest kolejna rzecz, którą chcę do was powiedzieć. Módlcie się, żeby Bóg otworzył wasze oczy. Żebyście widzieli cuda, dlatego że one się dzieją. I powiem wam przykład tego, co się zadziało na Randy Clarku, co pokazało mi, jak można oglądać cud i jedni mogą patrzeć na cud i mówić, no jak zwykle się nic nie wydarzyło, a drudzy mogą patrzeć na ten cud i mówić, niesamowite, co Bóg uczynił. Wiecie, na Randy Clarku był pewien chłopak, którego na wózku inwalidzkim był sparaliżowany i my, tak się trafiło, że my jedliśmy po obiedzie w sumie tak, wiecie, taki kocyk, co tam torebki, co rozłożyliśmy i siadałyśmy na nie i sobie siedzieliśmy, piliśmy sobie tam kawę na takim betonie, a oni, ta grupa siedziała obok nas i ta grupa była, ten chłopak był na tym wózku inwalidzkim, był sparaliżowany od połowy, od góry, od dołu do pasa, był sparaliżowany, siedział na tym wózku i oni w pewnym momencie rozłożyli dla niego kocyk i powiedzieli, czy chciałby, wiecie, położyć się, tak, żeby wyprostować. Więc go położyli, młody dosyć chłopak, położyli tego chłopaka na tym kocu i ja widziałam, przez to, że go kładli na ten koc, widziałam, jak on był sparaliżowany. Widziałam, że on nie jest w stanie ruszyć nic nogą, że ta noga, że te nogi musieli mu układać, wiecie, tak, żeby nie było odleżeń, tam się specjalnie układa, żeby nie było zastoju, że one były takie cieniutkie, te nóżki. I musieli to jemu to układać, żeby w ogóle on mógł położyć się. I cały czas się go pytali, czy dobrze, czy tak jest, czy tak jest wygodnie tobie. Bo on nie mógł zmienić pozycji. Wszystko musieli mu ułożyć. I kiedy to był ostatniego wieczora, kiedy była modlitwa o chorych, tam się, on gdzieś z tyłu stał i nie wiem, czy kto był w Kaliszu, czy to widział, oni się o niego modlili. I tam się zaczęły, tam ktoś krzyczał, że nie ma jeszcze uzdrowienia 100%, ani 80%, ale że jest jakieś uzdrowienie, coś się dzieje. I ten chłopak, było tak, że doszło do tego momentu w końcu, ja się cały czas wypytywałam wszystkich ludzi, którzy widzieli to, bo ja tego nie widziałam, ale w pewnym momencie pytałam się właśnie tam ochroniarzy, bo oni tam najwięcej widzą, nie, z ochrony, że oni go prowadzili pod pachę i chłopak, wiecie, tak, jak powiedzieć, tak ciągał nogami. Ciągał tymi nogami. Tak. Tak. Wiecie jak to. I co wam... I kiedy ja wiem o tym, że on nie mógł nawet zmienić pozycji, a ciąga nogami, to jak myślicie, było uzdrowienie? Przychodziło uzdrowienie? Ale w tym samym czasie przychodzili ludzie i patrzyli i mówili, nic się nie wydarzyło. Wiecie dlaczego? Bo nie widzieli, jak wyglądała ta osoba wcześniej. I można patrzeć na cud i mówić niesamowite, co Bóg czyni, a można patrzeć na ten cud i mówić, znowu się nic nie wydarzyło. A wiem, że tak było, bo właśnie spotkałam tydzień później chłopaka, który dokładnie, jak ja opowiadam tą historię, to ludzie zaczęli się śmiać, bo podobno on dokładnie wychodząc, popatrzył się na tego chłopaka i powiedział, mówi, jak zwykle nic się nie wydarzyło. On nie wiedział, co się wydarzyło. On myślał, że tego chłopaka próbują na siłę postawić na nogi i on próbuje chodzić. Wiecie, i że znowu męczą biednego gościa. Ale oni go nie męczyli, coś się wydarzało. Ja nie wiem, ci ludzie byli z Kościoła katolickiego, nie mam pojęcia, ja nie mam z nimi kontaktu i nie wiem, czy ten chłopak został uzdrowiony. Ale wiem, że zaczęło coś tam się dziać. Drugim takim obrazem, gdzie mogłam widzieć o tym, że Bóg coś robi, a ludzie mogli mieć poczucie, że nic nie robi, była z przodu kobieta, dziewczyna taka młoda, która leżała też była na takim wózku i tam się modlili jedni, drudzy, trzeci, tam podchodzili, on w czasie kazania się modlili, nawet Randy chyba się, czy nawet ten asystent Randy'ego się modlił z nią, kilkakrotnie podchodził do niej, modlił się i wiecie, tak ludzie właśnie tak zaglądali. Czy tam coś się dzieje, czy nie, nie? Wszyscy, ja wiem o tym, wszyscy oczekujemy cudu, momentu, kiedy ktoś stanie i powie, jest, zostałam uzdrowiony. Ale kiedy nie będziemy się cieszyć z małych rzeczy, to nic się nie będzie działo. I wiecie, i ta dziewczyna leży i w pewnym momencie ona tak była na pół leżąca, oni ją sadzają na prosto, tak żeby siedziała prosto. I ona tak ma tak wykrzywione nóżki, tak podnosi tymi nóżkami. Tak podnosi. Ja patrzę na to i myślę sobie, pewnie jeszcze siedziałam z moim byłym pastorem, mówię, pewnie sprawdza, czy coś się dzieje, nie? I sprawdza, nic się nie dzieje. I znowu, i jeszcze raz, i jeszcze raz. I tak myślę sobie, patrzę na to i mówię, żeby nie zniechęcać się, będę patrzeć w drugą stronę. Jak wielu z was tak ma po prostu, żeby się nie zniechęcić, że Bóg jednak nie uzdrowia, coś się zachęci, to nie będę patrzeć na to, bo ja się stresuję, że ona nie jest uzdrawiana. Ja bardzo się stresuję, to jest mój problem. Ja jak ktoś wychodzi, zaczyna śpiewać i fałszuje, to ja strasznie to przeżywam. Po prostu jest mi tak, ja nie mogę oglądać żadnych programów typu Mam Talent i w ogóle, bo to jest dla mnie tak stresujące, że ktoś, komuś coś nie wyjdzie. Więc kiedy widzę, że ona tam tylko rusza tymi tak nóżkami i tak mi jest przykro z tego powodu. I kiedy Randy się zapytał, kto czuje, że już jest poprawa w jego ciele i że jest, to ta matka, ta kobieta, która się chyba to była matka, która modliła się raz z nią, ma łzy w oczach i macha ręką, że my. I ta dziewczyna macha ręką, że tak. I ja się patrzę sobie, myślę, gdzie? Sorry, ale gdzie? Dalej ma wykrzywione stópki, dalej ma, siedzi na tym wózku. Co, wiecie, co mi się takie pragnienie, ale okazało się, że ona powiedziała, jak ją posadzili, wiecie, jak ją podciągnęli, żeby usiadła, to ona powiedziała, że tyłek jej drętwieje, ale ona nie miała czucia w tyłku. Oni musieli ją posadzić, bo zaczęło jej drętwieć nogi i wiecie, i tyłek. Musieli ją posadzić, bo ona, bo ona zaczęła czuć, że jest jej niewygodnie. A do tego dnia w ogóle nawet nie czuła. Nie mogła podnieść sobie nóżką wykrzywioną nawet na tyle. Był cud? Oczywiście pragnęłabym, żeby... Nie wiem, co się wydarzyło dalej z tą dziewczyną. Pragnęłabym, żeby tych cudów było więcej. Ale był cud. Kolejnym taką rzeczą, którą widziałam, było dziewczyna, która... To nie było na Randy Clarku, było wcześniej dziewczyna, która miała problem ze wzrokiem. Znaczy miała w ogóle, była po wypadku. To było zabawne, bo ona była, znaczy zabawne, ona była po wypadku samochodowym. Młoda dziewczyna, wiecie, miała uraz mózgu, nie widziała, widziała tylko tak na wprost, nie mogła, nie miała jakiś tam, nie widziała na boki, nie miała tego perspektywy. I wychodzi i mówi, że została uzdrowiona, dalej jest z ręką sparaliżowaną. Wychodzi i mówi, że przyszło uzdrowienie, że modli się, że kiedy była modlitwa o oczy, to ona wyszła i została uzdrowiona i że ona widzi. I ta matka mówi do niej, tak, ona widzi. Ona, wiecie, stawiali tu rękę, ona widzi. Nie tylko w czarno-białych kolorach, bo ona widziała taki rozmazany jakiś tam, że widzi normalnie kolor i że widzi tą rękę tutaj. Wiecie, dla ciebie, dla nas to jest normalne, że widzę kątem oka tą rękę. Dla niej nie. Ona widziała świat tylko tak, bardzo prosto, bardzo miała tą perspektywę taką, wiecie, jak chciała zrobić, to musiała się odwracać cała. I ona widzi rękę i ona taka pełna szczęścia mówi, że Bóg jest wielki, że ona zaczęła widzieć. I myślisz sobie, no, super, że widzisz. Teraz to będziesz widzieć przynajmniej, jak reszta twojego ciała nie jest piękne i jak potrzebuje uzdrowienia. A ona mówi, Bóg jest wielki, wiecie, to spowodowało, że ja wierzę, że Bóg mnie uzdrowi. I ona cały czas chodziła i powiedziała, że ona teraz już wierzy, że Bóg ją uzdrowi. Że skoro uzdrowił jest wzrok, to co to jest dla niego jej ciało? Co to jest to ciało, mózg i w ogóle? Bóg uzdrowił jej wzrok. I ona miała wiarę. I kiedy siedziałam właśnie z naszymi znajomymi, kiedy Jamil to opowiadał, ja mówię do niego, jakie upokarzające doświadczenie jest dla nas, że my oceniamy coś, co dla kogoś jest cudem. Doświadczeniem wielkiego Boga. I powiem wam, i to pokazało mi, że nie można oceniać Boga i nie można mówić jakkolwiek, cokolwiek się dzieje. Otwórz swe oczy. Wołaj do Boga, Boże, otwórz me oczy, bym widział Twoje piękno, bym oglądał Twoje dzieła. W Biblii jest napisane, by wołać do Boga, otwórz me oczy, bym oglądał Ciebie. Wiecie, kiedy oglądamy Boga? Nie twarzą w twarz. Boga oglądasz w Jego działaniu, w tym, co robi, w tym, jak się ludzie zmieniają. Więc Boże, otwórz me oczy, bym Cię widział, bym Cię pragnął. A jeśli nie mam nawet chcenia, by chcieć, to spraw, żebym w ogóle chociaż chciał. Obym nie był nigdy letni, bo mnie wyplujesz, Boże. Wolę być zimny, ale żebym nie był letni. Jeśli jestem letni i nie pragnę, nie mam żadnego pragnienia, jest mi to obojętne, czy są uzdrowienia, czy ich nie ma, czy ludzie się nawracają, czy się nie nawracają, czy Bóg działa w tym kraju, czy nie działa, jest to mi kompletnie obojętne. To jesteś egoistą, który jest letni. totalnie letni. I powiem ci, daleko ci do Boga. Niestety, kiedy przyjdzie Bóg, to powie, nie znam cię, wypluję. Bo jesteś letni. Bo nie zależy ci na ludziach, którzy są na zewnątrz. Nie zależy ci, żebyś oglądał Boga w Jego działaniu i mocy. A Bóg umarł na krzyżu właśnie dlatego, żebyś ty z powrotem wziął to kapłaństwo, to co masz, to bycie księciem, królem, razem z Nim, żebyś panował na tej ziemi. I oczywiście ja wiem, że nie ma tych rzeczy, że nie ma, jeszcze ich nie oglądamy, ale ja dzisiaj, kiedy zaczęłam mówić o uzdrowieniach, wiecie, jestem ostatnią osobą, która by się modliła o uzdrowienia. Ja zawsze mówiłam, Boże, to mnie kompletnie nie interesuje. Nie dlatego, że mnie nie interesuje, ja w ogóle super, ja powiem, jaram, jeśli chodzi o uzdrowienia. Jak ktoś opowiada świadectwo o uzdrowieniu, jestem bardzo zawsze zachęcona. Ale ja nie lubię się modlić. Właśnie z tego powodu, że kiedy się modlę, się nic nie wydarzy, jest mi przykro chyba bardziej niż tej osobie, o którą się modlę. I jest mi dwukrotnie przykro. I nie lubię się tego modlić. I przez to przestałam patrzeć na uzdrowienia. I kiedy zaczęłam zastanawiać się, kiedy zaczęłam pokutowałam przed Bogiem, powiedziałam, Boże, nie mogę powiedzieć, że ja, to nie jest moja dziedzina. Ja muszę też to uchwycić. Ja pragnę to uchwycić, wszystko, kim jesteś. Czy to jest dla mnie wygodne, czy niewygodne? Czy powalisz mnie na ziemię? Czy będę się śmiać, czy będę płakać, czy będę krzyczeć? Jeśli to jesteś ty, to ja tego chcę. Dlatego, że jesteś ty, Boże. Naprawdę ty. I kiedy zaczęłam się nad tym zastanawiać, nagle sobie uświadomiłam, wiecie, jakby Bóg otworzył moje oczy. I zobaczyłam, że ja w swojej rodzinie, w swojej czteroosobowej rodzinie, mam przynajmniej dwa wielkie uzdrowienia. Za pierwszym razem, kiedy Adaś był martwy w moim brzuchu, kiedy nie oddychał, kiedy nie było jego tętna, kiedy to był 9 miesiąc, kiedy było tuż przed porodem, kiedy leżałam i płakałam i wiedziałam, że moje dziecko nie żyje w moim brzuchu. Kiedy modliłam się wtedy do Boga i powiedziałam, że jeśli chce mi go zabrać, to proszę, byleby nie bolało. On zaczął oddychać i zaczął znowu tętno. Oczywiście lekarze zaczęli się potem mówić, nie, pani już nie płacze, on już żyje. Jakby to było takie oczywiste. Naprawdę to było za pierwszym razem. Ja wiem, ja 40 minut leżałam pod KTG i pod tętnem. Przez 40 minut nie było tętna. To nie było 3 minuty, 40 minut. Kobiety, które są w ciąży, wiedzą, co znaczy leżeć pod KTG po prostu. I kiedy nie ma tętna, i kiedy lekarze cię zostawiają z tym KTG, a ty słyszysz ciszę, tylko te wody, które tam szumią, ale nie słyszysz tętna. I kiedy cię zostawiają tylko dlatego, żeby przygotować się na to, że umarło ci dziecko i coś muszą zadecydować. I leżysz na tej sobie, w tej izbie przyjęć, gdziekolwiek to było, leżysz tam, to wiesz, że twoje dziecko nie żyje. Ale Bóg przywrócił Adama do życia. Wiecie, ja za tym zapomniałam. A drugi raz było też z nim ciekawe doświadczenie. Śmiejemy się, że nawet osoba, która się o niego modliła, nie uwierzyła, że został uzdrowiony. Przez dwa dni, Adaś, dwa dni gdzieś było, nie? Leżał płasko, nie mógł się podnieść, nie mógł pić, jeść, nic. Leżał po prostu. Lekarka powiedziała, że to jest prawdopodobnie zapalenie opon mózgowych, że trzeba koniecznie jechać z nim do szpitala. I w ogóle było załatwianie tego szpitala. Było, wiecie, za każdy ruch mojego syna, kiedy próbowaliśmy go podnieść, on płakał z bólu. To wszystko bolało, on płakał z bólu. I kiedy leżał tak, nam nie przyszło do głowy, nie wiem, czy my się modliliśmy o uzdrowienie wtedy. Wiecie, jakoś rodzice, no, różne mają myśli. Pamiętam, nie mieliśmy samochodu, potrzebowaliśmy go zawieźć do szpitala, do lekarza, no. I poszliśmy do góry, piętro wyżej, mieszkał nasz pastor, nie było go w domu, był jego szwagier i ja poprosiliśmy go, żeby nas zawiózł samochodem. I mówimy, on też był pastorem i mówimy do niego, Edward, czy mógłbyś nas zawieźć samochodem, bo musimy Adasia zawieźć. A on mówi, dobra, nie ma problemu, mówi. Przyszedł, mówi, tylko wiecie co? I to on to nie powiedział, chciałam powiedzieć z wiarą. On mówi, tylko wiecie co? To może się pomodlimy o niego. Taki genialny pomysł mam jako pastor. Może się pomodlimy, bo pewnie wam do głowy nie wpadło, żeby się pomodlić. To może się pomodlimy. Pastor jakby pomodlił się króciutką modlitwą, żeby zrobić to, co powinien zrobić, żeby powiedzieć, że dokonał wszystkiego, co Pan Jezus go nauczył. Pomodlił się, amen. Mówi, to ja idę po kluczyki. I poszedł po kluczyki do samochodu. Więc my bierzemy tego naszego syna, delikatnie go ubieramy. On tam, wiecie, płacze, wszystko go boli. Delikatnie go ubieramy. Mój mąż go bierze na ręce, płasko, żeby go zanieść do samochodu. I on tak trzyma. I w tym momencie Adaś pyk, usiadł i zeskoczył. I powiedział, że głodny jest. Pamiętam, powiedział, że głodny jest. I pamiętam, jak Edward przyszedł z tymi kluczykami i mówimy, że on już chodzi, to on myślał, że my żartujemy, że my udawaliśmy w ogóle, że to dziecko było chore. On nie mógł uwierzyć, że jego modlitwa w ogóle przyniosła jakiś efekt. Więc kiedy, wiecie, i jest kilkanaście jeszcze takich świadectw w moim domu, kiedy naprawdę Bóg nas uzdrawiał, kiedy nas dotykał, kiedy Bóg coś czynił. I ja chcę na końcu się pomodlić. Mówiłam to dlatego, żeby wzbudzić was pragnienie i wiarę, żebyście wołali w domu: otwórz oczy moje, Panie. Spraw, bym chciał. Naprawdę bym chciał. Bo jeśli zaczniesz chcieć, zapewniam cię, że Duch Święty przyjdzie. Jeśli masz pragnienie, Bóg przyjdzie do twojego życia. Naprawdę przyjdzie. Może to nie będzie dzisiaj, jutro, pojutrze, ale Bóg przyjdzie. Bóg nie jest głuchy na nasze wołanie. Ale Bóg musi wiedzieć o jedną rzecz. Czy jesteś gotowy oddać swoje życie za mnie? Położyć swoją wygodę, położyć to, kim jesteś, jaki jesteś, to twoje poukładanie, to, że chciałbyś, żeby to było takie ładne. Czy jesteś gotowy odrzucić to wszystko? Ale naprawdę odrzucić. Wiecie, że Bóg zadaje pytanie właśnie wtedy, czy jesteś gotowy odrzucić całe swoje ja, żebym mógł ja przyjść? Wiecie, dlatego nie dlatego chcę odrzucić twoje całe ja, bo on tak chce po prostu na złości zrobić. Nie, on po prostu chce, żeby naprawdę stary twój człowiek umarł razem z nim tam na krzyżu. I on chce dać ci, może się okazać, że dokładnie tak samo, jaki jesteś, w tym swoim poukładaniu Duch Święty przyjdzie. Ale on chce zabrać, powiedzieć koniec z tego starego człowieka. Przestań go gloryfikować, przestań go wystawiać na po prostu piedestał i mówisz, to jestem ja uświęcony. Nieprawda, to nie jesteś ty uświęcony, to jest stary człowiek. Uświęcony jest Bóg, Bóg jest święty, tylko Bóg daje ci nowe ciało, nowego ducha. Kiedy umarł za ciebie, dał ci wszystko nowe. Więc nie wracaj do tego, co jest stare. Kiedyś ktoś powiedział, że ludzie wierzący, kiedy... Wiecie, jaka jest różnica między wierzącymi a niewierzącymi, którzy grzeszą? Niewierzący, który grzeszy, po prostu grzeszy. A wierzący, który grzeszy, osoba, która jest wierząca, która zgrzeszy, bo grzeszymy. Nie znam świętych ludzi, grzeszymy. Ludzi, którzy grzeszymy, to wiemy, że zrobiliśmy coś złego, dlatego że to, co zrobiliśmy, wiemy, że nie pasuje do naszego świętego życia. Wiecie, to jest tak, jakby chłopcu kazać ubrać spódniczkę. Rozumiecie, o co chodzi? To jest coś takiego, że chłopiec nie będzie chciał ubrać spódniczkę. Jeśli ubierze, to będzie czuł się w niej niewygodnie. Będzie wiedział, że to nie pasuje do niego, że to nie jest to, że to chyba nie jest, to nie powinienem tego robić. I nie będzie się czuł wygodnie z tym. I będzie jak najszybciej chciał zdjąć tą spódniczkę i powiedzieć, nie, jestem chłopakiem, ubieram spodnie. Tak samo jest, jeśli chodzi o grzech. To tak, jakbyś chciał ubrać coś, co nie należy do ciebie, co jest nie twoje. I wiesz o tym, ubrałeś to i głupio ci jest, że to zrobiłeś. Wtedy jesteś wierzącą osobą. Różnica między wierzącą a niewierzącą. Na końcu chcę się pomodlić. Boże, Cię proszę Cię i modlę się o to, żebyś otworzył nasze oczy, nasze serca, Boże, i nasze pragnienia na Ciebie, Panie, naprawdę na Ciebie. Boże, żebyśmy chcieć, Boże, żebyś dał nam chcenie poznania Ciebie, żeby nikt z nas nie był letni, Panie. Panie, pragnę, żebyś też otworzył oczy każdej osoby, żebyś pokazał im cuda, Boże, które są wokół nich, Panie. Żeby nie byli tymi, którzy oglądają uzdrowienia i inne cuda, Boże, a mówią, znowu się nic nie wydarzyło, Panie. Żebyś przypomniał każdemu z nas, Panie, to, co uczyniłeś dla jego rodziny, Boże, dla jego życia, Boże. Jak wiele razy ratowałeś, Boże, jak wiele razy spowodowałeś, że naprawdę przychodziłeś w każdej dziedzinie życia, Panie. Od jakichś małych rzeczy po wielkie, Panie. Panie, przychodź, Boże, do nas i modlę się o to, żebyś przyszedł i nawiedził ten Kościół, Panie. Panie, żebyś go nawiedził swoim Duchem Świętym, żebyś go nawiedził swoją mocą, Panie. I wołamy do Ciebie, Boże, że nie ma nic innego, co mogłoby nas zaspokoić, tylko Ty jedyny, Bóg Wszechmogący. Panie, pragniemy wziąć całe dziedzictwo z tego, co dokonałeś na krzyżu. Panie, pragniemy nie tylko wziąć zbawienie, Panie, ale pragniemy wziąć całe dziedzictwo, które zrobiłeś na krzyżu dla nas, Panie. Żebyśmy na nowo zaczęli panować, Panie. I żebyśmy to my byli górą, Panie, a nie diabeł w naszym życiu. Amen.